Czy ten rozejm, który obserwowaliśmy, miał szansę potrwać dłużej? Mógł się przerodzić nawet w jakieś bardziej trwałe zawieszenie broni? Czy to było tak, że właściwie nie było szans, żeby wydarzenia potoczyły się inaczej? On musiał się zakończyć.
Nie no, to był rozejm taktyczny i obie strony wiedziały, że po nim nastąpi wznowienie walk. Także ja i tak byłem zdziwiony, że trwał tak długo, że był przedłużany, ponieważ no, obie strony zakładały, jakby nie mówiąc o tym wprost, ale dokonanie pewnych jakby poprawy swojej pozycji taktycznej. To znaczy Izraelczycy zamierzali w trakcie tego rozejmu zidentyfikować miejsca przetrzymywania zakładników, a pamiętajmy, że odbicie zakładników jest jednym z dwóch głównych celów operacji sił izraelskich. A Hamas chciał wykorzystać ten czas do przegrupowania swoich sił na południu i stworzenia nowych zasadzek, czy obsadzenia zasadzek przeciwko siłom izraelskim. Więc jakby no to było jasne, że to nie jest jeszcze ten moment, kiedy możemy liczyć na to trwalsze zawieszenie broni.
A komu się udało? Czy jesteśmy w stanie już ocenić, kto lepiej tą przerwę w walkach wykorzystał?
No, tu mamy tu do czynienia z sytuacją, w której mamy Izrael, który jest dominujący i on dominuje na polu bitwy w sposób, wydaje się, jeszcze większy niż zakładało też przywództwo Hamasu i myślę, że ta operacja idzie bardzo korzystnie z punktu widzenia Izraela, to znaczy Izrael ponosi relatywnie małe straty w żołnierzach. Obawy, jeżeli chodzi o tą operację po stronie izraelskiej, były, że Hamas przygotuje lepsze zasadzki, więcej zasadzek, że izraelscy żołnierze będą ginąć, bądź będą porywani, co jest najbardziej problematyczne dla Izraela w toku tej operacji poprzez te działania w tunelach Hamasu. Okazało się, że tego było mniej, tych ofiar po stronie izraelskich wojskowych jest mniej, w związku z czym no nie tylko można powiedzieć, że Izrael ma przewagę, ale też można powiedzieć, że ma większą przewagę niż się spodziewano. Z drugiej strony oczywiście pojawia się pytanie, czy ta przewaga Izraela przekłada się na realizację celów strategicznych, które zostały postawione przed
operacją. Wreszcie chciałem to pytanie zadać, co dokładnie tym celem jest, bo oczywiście Izrael mówi, trzeba zniszczyć Hamas, ale co to w praktyce oznacza, co Izrael próbuje zrealizować również w tej drugiej części tej operacji po rozejmie?
No więc tego, po rozejmie tego izraelscy liderzy już tak jasno nie artykułują. Artykułowane są te cele wojskowe i te cele wojskowe to uwolnienie zakładników i zniszczenie Hamasu. To co nie jest wprost artykułowane tak jakby troszkę podprogowo, chociażby poprzez pokazywanie takiej piramidy, która za Joawem Galantem, ministrem obrony Izraela, wisi. To jest taka piramida liderów Hamasu, prawda, gdzie na różnych, na dole są ci szeregowi dowódcy, natomiast na górze jest ta trójka najważniejszych przywódców z Mohamedem Deifem, Yahią Sinwarem czy Marwanem Issą. To są trzy najważniejsze osoby w tym skrzydle bojowym Hamasu i one są najważniejszymi celami dla Izraela. Nie wiemy, czy oni w ogóle są fizycznie obecni w Gazie. Natomiast no, z całą pewnością zabicie któregoś z nich byłoby asumptem dla przywódców izraelskich do stwierdzenia, że cel został osiągnięty.
A gdzie w tej układance 2 miliony mieszkańców Gazy, którzy teraz są stłoczeni w znacznie większym stopniu właśnie w tej południowej części strefy, o którą toczą się walki, również ci, którzy uciekli z północy w trakcie tej pierwszej części izraelskiej ofensywy?
No, oni nie są pierwszoplanowym obszarem zainteresowania wojskowych izraelskich, natomiast to ta ludność powinna być pierwszoplanowym obszarem zainteresowania, czy też pierwszorzędnym obszarem zainteresowania dla polityków izraelskich, którzy po zakończeniu gorącej fazy operacji, co no, z całą pewnością nastąpi w perspektywie tygodni, no będą musieli znaleźć sposób na stabilizację polityczną tego rejonu. I z wszystkich innych operacji antyterrorystycznych, w tym także w Iraku i w Afganistanie, wiemy i o tym mówią coraz głośniej Amerykanie, w tym tacy chociażby dowódcy jak generał McChrystal, że no koniecznym jest znalezienie modus vivendi, czyli rozwiązania politycznego z jakimiś szanowanymi w tej społeczności politykami, liderami, i aktualnie nie widać zupełnie po stronie izraelskiej tego rodzaju prób czy tego rodzaju myślenia o takim rozwiązaniu politycznym. To też jest taki podział w samym Izraelu, gdzie póki trwa operacja, to element gromadzenia się wokół flagi i pewnego kredytu zaufania, który cieszy się jeszcze rząd Likudu, trwa. Natomiast w momencie, kiedy wojsko się wycofa, skończy swoją operację, no to wtedy przejdziemy do fazy rozwiązań politycznych, które będą też bardzo dzielące na izraelskiej arenie politycznej, ponieważ no prawica izraelska ma bardzo takie no niezgodne z prawem międzynarodowym pomysły co do tego, co z tymi właśnie Palestyńczykami robić, żebyśmy to tak delikatnie określili tutaj.
A gdybyśmy to mieli ująć mocniej, co to są za pomysły? Wypędzenie
no to są pomysły
ludzi gdzieś poprzez granicę do Egiptu, na co Egipt
tak,
się raczej nie zgodzi?
To są pomysły związane z wysiedleniem z tego obszaru, co jest, no, co jest no, jakby próba eliminacji jakiejś grupy społeczno-politycznej jest przesłanką do mówienia o ludobójstwie, tak? Więc jeżeli mówimy tutaj, i takie głosy się pojawiają ze strony skrajnej prawicy izraelskiej, o chęci oczyszczenia tego terytorium, wysiedlenia Palestyńczyków ze strefy Gazy, no to jest no, skrajnie niezgodne ze standardami prawa międzynarodowego.
Ale jeden z izraelskich ministrów mówi, to są 2 miliony nazistów, więc sytuacja jest jak w czasie II wojny światowej, też alianci bombardowali nazistowskie miasta i nie mówiliśmy wtedy o prawach człowieka, bo inne rzeczy były nadrzędne. To jest optyka, która jest dominująca w jakimś sensie w Izraelu w tej chwili?
No więc ja powiem tak, nie sądzę, żeby była dominująca, natomiast są te głosy, one są też bardzo ciekawe, bo w Izraelu mamy też dość liczną i tą prawicę wspierającą społeczność Żydów wywodzących się z Związku Radzieckiego. I są też głosy, oprócz tych, o których pan redaktor wspomniał, mówiące o tym, że no, Izrael powinien być bardziej jak Rosja. I że Rosja sobie poradziła z Czeczenami w sposób taki, że zastosowała potężną przemoc i terror wręcz państwu wobec Czeczenów, a następnie wyłoniła jakiegoś kolaborującego z nią lidera i w ten sposób ustabilizowała Czeczenię. Więc takie głosy, może mniej skrajne, jeśli tak to można ująć, ale pokazujące jakiś sposób myślenia znowu na prawicy izraelskiej o tym, co można zrobić ze strefą Gazy, również są widoczne.
W ostatnich dniach z wizytą na Bliski Wschód udał się Władimir Putin. Jego samolotowi towarzyszyło 5 myśliwców. Rosyjski prezydent wyraźnie obawia się o swoje bezpieczeństwo poza granicami Rosji od czasu, kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny ściga go nakazem aresztowania, ale za to na miejscu, przynajmniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mógł liczyć na prawdziwie królewskie przywitanie. Po co Putin poleciał na Bliski Wschód?
No przede wszystkim żeby zademonstrować, że nie jest izolowany. Akurat tak się dobrze dla niego składa, że zarówno Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak i Arabia Saudyjska nie są stronami traktatu o Międzynarodowym Trybunale Karnym, który wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji. W związku z czym są to destynacje bezpieczne dla niego. Więc pierwsze zagadnienie to demonstracja światu, że nie jest izolowany, że rozmawia. I ta demonstracja w wymiarze takiej oprawy symbolicznej no udała się, ponieważ mimo tego, że to bardzo krótka wizyta była, był Putin przyjmowany z wielką pompą, nadaną dużą rangę tej wizycie, szczególnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Drugi wątek, który się z tym łączy, też istotny z punktu widzenia Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to to, że przez ten kraj właśnie przepływa teraz potężny strumień z jednej strony finansów rosyjskich, z drugiej strony interesów rosyjskich związanych z oligarchami, którzy nie mogą prowadzić interesów na Zachodzie, no a z trzeciej strony zaopatrzenia do Federacji Rosyjskiej, znowu omijającego chociażby Europę czy kraje Azji Wschodniej, które również biorą udział w sankcjach na Rosję. Oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie formalnie też jakby ich przedsiębiorstwa przestrzegają tych sankcji, ale no jednak skala obrotu towarowego z Rosją bardzo się zwiększyła w ostatnich latach. Tak, co pokazuje, że jednak Emiraty Arabskie są jednym z głównych kanałów takiej łączności Rosji ze światem po pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Drugim takim kanałem jest Turcja, trzecim Chiny, no i na mniejszą skalę Republiki Środkowoazjatyckie, więc tu jest dużo zagadnień zapewne, które są do omówienia pomiędzy liderami. Zresztą to przekierowanie rosyjskich przepływów technologicznych i kapitałowych na Emiraty Arabskie jest bardzo korzystne z punktu widzenia tego kraju. No i trzeci wątek, który się z tym łączy, to są ustalenia dotyczące cen ropy. To jest oczywiście ważniejszym partnerem do rozmowy był Mohammed bin Salman w Arabii Saudyjskiej. Pomimo ustaleń szczytu OPEC Plus, czyli tego formatu, w którym biorą udział zarówno arabscy producenci ropy naftowej, jak i Rosja, no nie doszło do podwyżki cen ropy, czy też do powstrzymania spadków i zapewne w tych kwestiach zainteresowani mieli sobie coś do powiedzenia. No i wreszcie zapewne ostatni wątek to jest ogólna sytuacja strategiczna na Bliskim Wschodzie, w tym także relacje, z jednej strony konflikt wewnątrz Izraela toczący się, czy też na granicy Izraela ze Strefą Gazy, i z drugiej strony relacje z Iranem. Także planowana jest wizyta prezydenta Raisiego w Moskwie, więc można domniemywać, że tutaj ta Rosja próbuje tutaj odgrywać rolę też pewnego rodzaju mediatora w kontaktach między państwami arabskimi a Iranem właśnie.
Jaka jest perspektywa Władimira Putina na to, co się dzieje obecnie w Gazie? Co on mógł chcieć powiedzieć swoim sojusznikom na Bliskim Wschodzie?
No tutaj nie powiedziałbym, że to tutaj muszę lekko zaprotestować, to znaczy Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, nie nazwałbym ich sojusznikami.
Partnerom, dobrze, tak, to rzeczywiście pewne nadużycie z mojej strony, te państwa zdecydowanie nie są sojusznikami Rosji, natomiast współpracują z Rosją w stopniu, który na Zachodzie jest już nie do pomyślenia.
Tak jest. To jest właściwa charakterystyka. Ci partnerzy rosyjscy, oni też zresztą zabezpieczają się, wysyłają też sygnały do Ukrainy i do Zachodu, że przy okazji tych rozmów na przykład dbają o zagadnienia wymiany chociażby jeńców ukraińskich i próbują to lobować, więc tutaj też miejmy świadomość, że takie sygnały przez oba kraje arabskie są wysyłane. Ale jakby właśnie wracając do natury relacji Federacji Rosyjskiej i tych dwóch istotnych państw, trzeba zauważyć, że oprócz tego, co można zapytać się, co ma do zaoferowania Rosja w tym kontekście, prawda, w kontekście chociażby tego kryzysu. I często mówi się o poparciu Rosji dla Hamasu, ale pamiętajmy, że akurat z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to nie jest dobra wiadomość. To znaczy te dwa państwa są raczej zdystansowane wobec Hamasu. Hamas jest popierany przede wszystkim przez Katar, który jest rywalem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i rywalem Arabii Saudyjskiej na arenie wewnątrzarabskiej. Natomiast pomimo tych różnic tego, że Rosja nawet w pewnych momentach bardziej jawnie popiera Hamas niż Arabia Saudyjska czy Emiraty Arabskie, no to partnerzy arabscy wiedzą, że no Rosja jest, mają to mocno ugruntowane w swoim przekonaniu, że Rosja jest dużym mocarstwem. Jakby ta wiara nie jest w Rosji jako mocarstwo, nie jest podkopana na Bliskim Wschodzie przez tę operację na Ukrainie i no, sposób, w jaki Rosja ją prowadzi, to nie zostało jeszcze zinternalizowane przez elity arabskie. Więc jest przekonanie wśród arabskich liderów, że Rosja może wiele, może prowadzić swoją niezależną politykę na Bliskim Wschodzie i że z Rosją trzeba się liczyć. I takie przekonanie, no można powiedzieć niestety, ale ciągle jest bardzo mocno obecne wśród elit tych krajów.
To jeszcze jedno pytanie o Bliski Wschód, tym razem o inny region, bo wiele, wiele się w tym regionie dzieje. Konkretnie o wybory prezydenckie w Egipcie, które właśnie mają miejsce. Czy obserwując te wybory powinniśmy się spodziewać jakiejś przełomowej zmiany? Czy w ogóle jest sens się zastanawiać nad tym, czy te wybory coś się zmienią? Wydaje się, że prezydent Sisi pewnie zmierza po trzecie zwycięstwo. W poprzednich wyborach w 2018 roku miał, zdaje się, coś blisko 100% poparcia. Czy tym razem w ogóle cokolwiek może się tam zmienić?
No więc w Egipcie jest bardzo wiele niewiadomych. Ten kraj ma trudną sytuację społeczno-gospodarczą, natomiast pośród tych niewiadomych nie ma wyniku wyborów, bo to akurat jest wiadome, że Sisi wygra. To znaczy, to jest wiadome przynajmniej od tego momentu, od którego realny kontrkandydat wycofał się z wyścigu prezydenckiego.
I zdaje się, że przed sądem stanie w ogóle ten kontrkandydat.
Tak, no tu jak zwykle w sytuacjach, w kontekstach autorytarnych mamy dużo niejasności, natomiast Ahmad Tantawi jest już poza wyścigiem, a kandydaci, którzy kandydują, są kandydatami no, bliskimi prezydentowi albo zupełnie nierozpoznawalnymi, więc marszałek Sisi obejmie kolejną kadencję, to jest niemalże pewne. To, co zazwyczaj w takim kontekście jest istotne, to ile osób pójdzie do wyborów, czego być może się nie dowiemy od razu, ale to będzie ważny sygnał dla Sisiego i dla rządzącej Egiptem elity, głównie militarnej, czy też z wojska się wywodzącej, no bo pokaże stopień zniechęcenia egipskiego społeczeństwa do władzy, a ten stopień jest duży, ponieważ no, Egipt jest bardzo mocno dotknięty problemami gospodarczymi. Ogromnie się zadłuża, jest jego sytuacja, jest jednym z... Jest, o, Egipt i Argentyna to są najbardziej zadłużone w tym momencie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym państwa. I Egipt też, no, bezpieczeństwo żywnościowe Egiptu bardzo cierpi na konflikcie rosyjsko-ukraińskim, ponieważ Egipt nie był samowystarczalny żywnościowo i problemy z importem zboża z właśnie Ukrainy i Rosji też po części dotknęły bardzo mocno no, najbiedniejszych w Egipcie. Z drugiej strony marszałek Sisi próbuje tą swoją retorykę sukcesu, czyli budowania wielkich inwestycji, takich jak nowa stolica, nowy kanał Suezki. Próbuje jakby tymi flagowymi inwestycjami budzić dumę Egipcjan ze swojego kraju i sugerować, że powinni zapomnieć, czy też powinni ponosić wyrzeczenia dla wielkości swojego kraju. No kontekst, oczywiście tu mamy jeszcze wojny w Gazie, tego, że Egipt teraz bardzo mocno musi wzmacniać tamtą granicę, obawy przed destabilizacją Synaju, cały szereg wyzwań, które jednakże no, nie rozegrają, które z którymi Sisi będzie musiał się zmierzyć, ale to w następnych raczej miesiącach. Teraz raczej spodziewać się należy, że elekcja przebiegnie bez, no zgodnie z
większych
założeniami
przeszkód,
prezydenta.
Przynajmniej z perspektywy rządzącego prezydenta. Krótko mówiąc, obserwując te wybory prezydenckie, należy zwracać uwagę nie na rezultat procentowy, ale na to, jak ludzie zagłosowali nogami, idąc bądź nie do lokalu wyborczego.